a gdy chciał wyrwać jakiś niezły towar, nie miał prawa zaczynać zalotów bez podsunięcia panience pod nos paczki Marlboro. Notabene od owładniętej nałogiem damy z klasą również wymagało się palenia markowych. Wystarczy przywołać słowa popularnego przeboju Będę brał cię w aucie, w którym raper wspomina podryw podmiotu lirycznego za PRL-u. Poszedłem z małą na molo, pełna saszeta, relax full, uderzam w solo. Uraczyłem małą zimną Coca-Colą, bo przeważnie podawano ciepłą, a ona mnie mentolowym Marlboro. Nawiasem mówiąc, tekst hitu doskonale opowiada o tamtych czasach. Dla studentów kryminalistyki, przerabiających mafię pruszkowską, powinien stanowić lekturę uzupełniającą. Dziś może to śmieszyć, ale wtedy zdobywanie zachodnich papierosów stanowiło temat poważnych dyskusji i jeszcze bardziej dramatycznych starań. Na początku lat 90. wszystko zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Polski rynek został zalany papierosami z zachodu, a polowania na deficytowy towar skończyły się z dnia na dzień. Ale fajki wciąż były drogie. Na tyle, że bardzo szybko pojawił się drugi obieg, tym razem tańszych. Przestępcy bardzo szybko zwietrzyli wielką szansę. Wystarczy podporządkować sobie ten biznes i można liczyć na naprawdę dobre zyski. Tym bardziej, że zapotrzebowanie nie dotyczyło wyłącznie rynku krajowego, ale także o wiele większego rynku niemieckiego. Wiadomo, Niemiec, choć znacznie bogatszy od Polaka, również nie lubi przepłacać i ceni okazję. Lewe, czyli poza kontrolą skarbówki papierosy, docierały do kraju rozmaitymi drogami. Albo z Hamburga, albo z Rosji, przy czym Rosjanie też przeważnie brali je z niemieckich portów. W Hamburgu paczka kosztowała zaledwie 28 centów, a zarabiało się na niej ponad 10-krotnie. Prym w procederze wiedli gangsterzy z Kujaw, z Bydgoszczy, Włocławka i Torunia, ale w pewnym momencie Pruszków zorientował się, że na ich własnym terenie, Kujawy znajdowały się pod kuratelą pruszkowskich, ktoś kręci lody, z których nie płaci daniny. Trzeba było wziąć się za cwaniaków jak najszybciej. W warszawskiej restauracji Gama doszło do spotkania grupy Pershinga z liderami gangu Wołomińskiego, Ludwikiem A. Ludkiem oraz Marianem K. Mańkiem, vel Klepakiem. Gama stanowiła coś w rodzaju ich biura. Strony uzgodniły, że ich połączone siły przywołają do porządku gangsterów z Kujaw. Na czele frakcji bydgoskiej stał boss o pseudonimie Tato, natomiast Toruniem rządził książę. To właśnie ich należało pouczyć przede wszystkim. Na pierwszy ogień poszedł Tato. Został wezwany do Warszawy na spotkanie z Pruszkowem Wołominem we wspomnianej Gamie. Bydgoski boss stawił się na czas i już miał przysiąść się do stolika Mańka, Ludka i Pershinga, gdy powstrzymał go ten ostatni. — Gdzie psie? Won! Siadaj na kaloryferze i czekaj na rozkazy! Padło pod adresem taty wiele cierpkich słów. Gangster dowiedział się również, co go czeka, jeśli nie okaże się rozsądny. W efekcie zmiękł niemal natychmiast. Jeszcze w trakcie spotkania zapewnił o swojej lojalności wobec podwarszawskiej mafii i zobowiązał się do regularnego płacenia daniny w wysokości 50% z zysku. I o to chodziło. W przeciwieństwie do taty, krnąbrny okazał się książę, czyli Waldemar W. z Torunia. Nie zamierzał się z nikim dzielić pieniędzmi, które uważał za swoje, a pruszkowskie pogróżki nie zrobiły na nim wrażenia. Na swojej bucie wyszedł fatalnie, o czym doniosła toruńska gazeta Nowości. Dorobił się na przemycie papierosów i alkoholu. Zasłynął jako autor definicji kontrabandy. Stwierdził, że to działalność gospodarcza bez cła i podatków. Waldemar W. nigdy nie współpracował z Pruszkowem i zarzekał się, że nie wpuści obcych do miasta. Z tego powodu kilkakrotnie próbowano go zabić. W 1998 roku w zamachu bombowym stracił obie nogi. Ładunek eksplodował, gdy książę wsiadał do Mercedesa zaparkowanego przy ulicy Dworcowej w centrum Bydgoszczy. Do dziś nie znaleziono sprawców ani zleceniodawców tego zamachu. W tym miejscu możemy uzupełnić powyższy artykuł. Ekipę, która podłożyła ładunek wybuchowy, wysłał Pershing. Musiał przecież w jakiś sposób zdyscyplinować księcia, a skoro nie dało się słowem, trzeba było bombą. Taką, która nastraszy, a nie zabije, miał powiedzieć Andrzej K. swoim ludziom. Potem próbowano toruńskiego bossa pozbawić życia, ale ten jakoś wywinął się śmierci. Mimo to już nigdy nie odzyskał swej dawnej pozycji, a za jakiś czas trafił do więzienia za wymuszanie haraczy. Tak czy inaczej, Kujawy zostały podbite. Proceder przejęli pruszkowscy rezydenci, którzy patrzyli na ręce miejscowym przestępcom, pilnując, aby ci rozliczali się co do grosza. Było to jednak dopiero preludium do znacznie większego biznesu, również związanego z papierosami.
Jesienią 1998 roku przyjechał do mnie Aleksander G., popularny senator RP, i zaproponował wejście z nim w spółkę. 50-50. Chodziło o handel papierosami, tyle że na większą niż dotychczas skalę i przy zachowaniu pozorów legalności. Przedstawił swój plan i poszedł sobie. Miałem to przemyśleć. Akurat kilka miesięcy wcześniej wyszedł z puszki Pershing, więc szukaliśmy nowych pól do zarobkowania. Wprawdzie automaty do gier przynosiły nam krociowe zyski, ale kto powiedział, że zarabianie ma mieć jakiś limit? A ja już wiedziałem, że z fajek można dobrze żyć i że jest to kasa czystsza i bezpieczniejsza od typowej bandyterki. Poszedłem do Andrzeja, przedstawiłem mu propozycję Aleksandra G. Na razie bardzo ogólną, bez konkretów, a ten mi mówi: chodź w to, Jarek, ale na razie beze mnie, bo ja mam co robić. No to wszedłem. Zresztą Andrzej K. wkrótce dołączył. Pamiętaj, że ja wtedy byłem naprawdę mocny. Miałem pod sobą 1500 ludzi. Pershing miał nieco powyżej 100. Tak więc fakt, że proponowałem mu układ partnerski, był dowodem dobrej woli z mojej strony i szacunku dla Andrzeja. Ale to nie znaczy, że on był w tym układzie szefem. To był deal dwóch równych bossów.
A o co chodziło w tym planie? I czym różnił się od tego, co robiliście na Kujawach?
Powiedzmy, że papierosy to mianownik, ale nad kreską wszystko było inne. G wymyślił sobie, że obstawimy zachodnią granicę, otworzymy punkty sprzedaży i będziemy opychać tanie fajki niemieckim sknerom.
Dostawa ze wschodu?
Ależ skąd? Zamówienia mieliśmy składać wyłącznie w polskich fabrykach, w Radomiu i w Krakowie. Tam robili Marlboro, zresztą cenione przez palaczy. Plan G zakładał, że będziemy od nich brać fajki po atrakcyjnych cenach, oczywiście bez akcyzy, a następnie sprzedawać je na zachodniej granicy.
Taniej niż w niemieckich kioskach?
Znacznie taniej. Choćby dlatego, że bez podatku VAT. Ten z kolei miało nam zwracać państwo polskie. G miał łeb na karku i wszystko dobrze przemyślał. Spodobało mi się to, więc szybko przystąpiliśmy do organizowania firmy. Oczywiście musiało to trochę potrwać. W sumie przygotowania zajęły nam kilka miesięcy, ale biznesplan był bez pudła, więc wydawało się, że wszystko będzie jak trzeba.
A kto pisał biznesplan?
Wybitny ekonomista, były wiceminister, profesor M.
Wiedział, komu tak naprawdę oddaje przysługę? I czy miał świadomość, że jego wiedza posłuży do zorganizowania przestępczego procederu?
Profesorowie to z reguły mądrzy ludzie, potrafiący wyciągać wnioski z faktów.
Rozumiem, że zależało ci na politycznym parasolu nad firmą.
W sumie nie chodziło mi o to, aby mieć za sobą polityków pozostających u steru, tych z pierwszych stron gazet, ale ludzi dysponujących realnymi możliwościami wpływania na władzę. Dlatego zaprosiłem do współpracy także Henryka G., byłego wicepremiera z ramienia Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W tamtym czasie nie był już na świeczniku, ale miał tu i ówdzie liczących się kolegów. Wiedział, do kogo i z czym uderzyć, jakby zaszła taka potrzeba. Już mieliśmy ruszać, gdy okazało się, że bank odmówił nam kredytu. A złożyliśmy jako firma KG Fund wniosek na 50 milionów złotych.
Nie wystarczyło wam własnych pieniędzy? Przecież kąpaliście się w kapuście.
Po pierwsze, pieniądze z banku są legalne. Po drugie, myśmy wcześniej sporo z Pershingiem zainwestowali w ten interes. Między innymi kupiliśmy duży sklep w Słubicach. Poza tym ja nabyłem... Parę statków wycieczkowych, przez co dołączyłem do grona armatorów. Ale ta przyjemność kosztowała mnie kilka milionów zielonych. Nie chcieliśmy całego interesu opierać wyłącznie na tym, czym dysponowaliśmy.
Do czego potrzebne były wam te statki? Chcieliście przemycać papierosy?
A gdzie tam? Przecież to były wycieczkowe jednostki żeglugi rzecznej. Idea była taka. Szkopy wsiadają na statek, pływają sobie po Odrze, piją piwko, a dodatkowo kupują w bezcłowym sklepiku szlugi. I wszyscy są zadowoleni.
Tyle, że na przeszkodzie stanął brak kredytu.
I wtedy przydały się polityczne koneksje. Poszedłem z problemem do naszych polityków, żeby sprawdzili, co można z tym zrobić. No i wkrótce dostaję wiadomość. Jest na Śląsku firma, którą przejmujemy i ona na pewno dostanie kredyt. Nazywa się Italmarka, zajmuje się mydłem i powidłem, spokojnie może też wejść w papierosy.
Italmarka należała wcześniej do posła AWS, Marka Kolasińskiego. Właściwie trudno zrozumieć, dlaczego postanowił się jej pozbyć i to w trybie natychmiastowym. O tej sprawie pisała wiele lat temu Anna Marszałek. Przytoczę fragment jej artykułu w Rzeczpospolitej zatytułowanego Jak gangi wchodzą do firm. Z akt w katowickim sądzie rejestrowym wynika, że 25 sierpnia 1999 roku odbyło się walne zgromadzenie wspólników, stanowił je jednoosobowo brat posła, jako stuprocentowy udziałowiec, które zdecydowało o zbyciu wszystkich udziałów w spółce Italmarka. Nabywcą była spółka KG Fund z Warszawy. 31 sierpnia 1999 roku powołano trzyosobowy zarząd. Prezesem został Leszek Krause z Poznania, a wiceprezesami brat posła Andrzej i Władysław Wagner z Warszawy. Umowę zbycia udziałów zawarto 15 września 1999 roku w Warszawie. 26 854 udziały o wartości 100 zł każdy. Wartość kapitału wynosiła więc 2 685 400 zł, sprzedano za 100 000 zł. Nie ma jednak żadnych dowodów, że taka kwota w ogóle została wpłacona. Poseł Kolasiński, zapytany jak to się stało, że z dnia na dzień doszło do sprzedaży spółki Italmarka, kojarzącej się od lat z jego nazwiskiem, firmie kontrolowanej przez Aleksandra G., o którym powszechnie wiadomo, że ma problemy z komornikami z powodu długów, powiedział: Nie wiedziałem, że w rzeczywistości za firmą KG Fund stoi G. Negocjacje w sprawie sprzedaży prowadziłem latem ubiegłego roku, najpierw z pośrednikiem. Z artykułu Anny Marszałek wynika również, że wasza firma, czyli KG Fund, została zarejestrowana we wrześniu 1998 roku, a udziały w niej miały dwie osoby: Aleksander G. oraz Katarzyna I.
Zgadza się, to była jego przyjaciółka, bardzo bliska. W taki oto sposób KG Fund stała się właścicielem Italmarki i bank już nie widział przeszkód, aby udzielić nam kredytu. Ostatecznie mowa o dużej firmie. Italmarka miała na przykład łódzkie zakłady Anilana. Już same grunty, na których stała fabryka, warte były krocie. Kwestie formalne dopiął mój główny przyboczny do spraw finansowych, czyli Krzysztof M., znany w środowisku jako Mały Krzyś. Nie był to typowy gangster, ale traktowaliśmy go jak pełnoprawnego członka grupy pruszkowskiej. Jego atutem były świetne znajomości, szczególnie w kręgach administracji państwowej i samorządowej. Umiał z nich korzystać. Mały Krzyś znalazł sprytnego bankowca, który szybko załatwił kredyt na dobrych warunkach. Oczywiście nie za darmo. Za swoją życzliwość dostał 10% od kredytu, więc naprawdę mówiąc brzydko, w chuj kasy, konkretnie 5 baniek. Wkrótce wpłynęła na nasze konto pierwsza transza, czyli 8 milionów złotych.
Nie woleliście wziąć od razu całości?
Nie, i to był mój pomysł. Gdyby od razu wpłynęła całość, Olek G. dostałby pomieszania zmysłów z nadmiaru szczęścia. Tak przynajmniej wtedy uważałem. Czasami dobre rzeczy trzeba dawkować. Ruszyliśmy z kopyta.
Kiedy to było?
Jesienią 1999 roku, czyli na kilka miesięcy przed moim aresztowaniem i niedługo przed śmiercią Pershinga. No, ale wtedy nikt z nas nie dostrzegał nadciągających czarnych chmur.
Skoro planowaliście biznes mający pozory legalności, chyba bardzo się starałeś, aby nie dopuszczać do niego osób kojarzących się z przestępczością zorganizowaną.
To prawda, ale jak robisz coś lewego, musisz mieć z sobą ludzi, którzy wywodzą się z półświatka. Choćby takiego Bogdana D., bossa z Poznania, któremu zaproponowałem niewielki procent z zysków Italmarki. On miał się zająć kasami fiskalnymi do naszego sklepu. Akurat byłem na Krecie, kiedy zadzwonił do mnie Aleksander G. i powiedział, że dał Bogdanowi D. 100 tysięcy dolarów na kasy i systemy fiskalne, ale potrzebuje drugie tyle. To było lato, więc jeszcze nie mieliśmy pieniędzy z kredytu. Skontaktowałem się wówczas z Pershingiem i poprosiłem, aby dał taką sumę G. Jako że wtedy na wielką skalę hulały automaty do gier, Andrzej miał forsy jak lodu, więc wyjął tę stówkę i dał Olkowi.
G był twarzą przedsięwzięcia?
Powiedzmy, że tak, choć nie zawsze ta twarz była tak atrakcyjna, jakbym chciał.
Nie rozumiem. Uroda senatora miała tu jakieś znaczenie?
Przecież to tylko przenośnia. Jak ktoś reprezentuje poważny biznes, to musi żyć na odpowiednim poziomie. Jeszcze zanim wystartowaliśmy, G często przyjeżdżał do mnie do domu w Komorowie. Ustalaliśmy wszystkie szczegóły funkcjonowania firmy, łącznie z pensjami dla pracowników. A wiesz, czym przyjeżdżał? Jakimś gruchotem. To była bodaj Mazda 929.
Jakim znowu gruchotem? Ja też mam Mazdę.
No ale nie reprezentujesz bogatej firmy, a jedynie polską literaturę. Mnie się jego samochód nie podobał, więc wziąłem go na stronę i mówię. Co ty odpierdalasz? Chcesz kręcić lody na grubo, reprezentujesz poważny biznes, a jeździsz po mieście Japończykiem?
I co on na to?
Chyba bardzo się tym przejął, bo ręce zaczęły mu drżeć jak alkoholikowi na głodzie. Sięgnął po cukiernicę, żeby sobie posłodzić kawę i stłukł ją. Jak moja żona to zobaczyła, naskoczyła na niego i opierdoliła jak burą sukę. Konikiem Elki była bowiem piękna porcelana. Dostawała białej gorączki, jak coś się tłukło. Ale załagodziłem sytuację, proponując G zmianę samochodu. Powiedziałem mu, że ma jeździć Mercedesem S-klasą i ja mu go kupię. Specjalnie nie oponował. Od razu zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego dealera i jeszcze tego samego dnia pan senator wsiadł do nowej limuzyny.
Po tej wizerunkowej inwestycji wszystko poszło jak po maśle.
Tak, zaczęliśmy zamawiać gigantyczne partie Marlboro w polskich zakładach. Po jakimś czasie ograniczyliśmy się do współpracy z krakowską fabryką. Bogie uznał, że oferuje najlepsze warunki i ciężarówki pomknęły na zachodnią granicę. G wpadł na patent, który po jakimś czasie wywoływał wytrzeszcz oczu u prokuratorów. Dawaliśmy Niemcowi fakturę, na której stało wyraźnie, że kupuje od nas 10 kartonów fajek. On to podpisywał i rozpływał się gdzieś w niemieckiej mgle. A my następnie dopisywaliśmy 2 zera i okazywało się, że tych kartonów było 1000. Odzyskanie VAT-u z 10 kartonów, a z 1000 to bardzo duża różnica.
No ale przecież Niemiec miał kopię, z której wynikało, że zakup był znacznie skromniejszy.
Ty naprawdę wierzysz, że ktoś zadawał sobie trud, żeby jechać za tym Niemcem i szukać go między Odrą a Renem? Po prostu fiskus zwracał nam sumę, jakiej sobie życzyliśmy. A takich Niemców były tysiące, dziesiątki tysięcy. Ustawiały się do nas długie kolejki. Sytuacja była dość komiczna, bo z jednej strony ewidentnie okradaliśmy polskie państwo, a z drugiej płaciliśmy podatki. I to nie liche. W pierwszym kwartale 2000 roku mieliśmy do zapłacenia, uwaga, 1,5 miliarda nowych złotych. Wyobrażasz sobie taką sumę? Pewnie nie. to tym bardziej trudno wyobrazić sobie, jakie były nasze zarobki, od których naliczono ten podatek. Chłopie, kurwa, w tamtym czasie kapusta wpychała mi się do domu drzwiami i oknami.
Dzieliłeś się zyskami ze starymi Pruszkowskimi?
Z Italmarki? Nie. To była inicjatywa moja i Pershinga. Wyłącznie. Zyski dzieliliśmy następująco. Ja 50% i Aleksander G. 50%. Ja połowę swojej doli odpalałem Pershingowi. Natomiast G. opłacał kierownictwo firmy, radę nadzorczą i polityków. Dodatkowo miał też opłacać ochronę. 5% dostawał pewien pułkownik z WSI, który zabezpieczał nas przed nieprzewidzianymi problemami. Mówiąc wprost, był od brudnej roboty. Jeśli do interesu chciał przystąpić jakiś gang, łącznie z grupą pruszkowską, to należało go pouczyć, że nie ma o tym mowy. Ludzie pana pułkownika odpowiadali u nas za rozmaite nagłe sprawy. Nawiasem mówiąc, za wielu ich nie było, bo w kraju półświatek dobrze wiedział, kto stoi za Italmarką. I raczej się trzymał od tej firmy z daleka. Mimo, że wielu bandytom, którzy zajmowali się wcześniej papierosami, brutalnie weszliśmy w paradę. Zresztą zaufane grupy przestępcze też dyskretnie ochraniały interes. Jedna była z Opola, czyli zabezpieczała południe, a chłopcy z Lipna odpowiadali za północ.
Ile czasu hulał ten biznes?
Tak naprawdę kilka miesięcy. To była przygoda burzliwa, ale krótka. Kiedy w grudniu 1999 roku został zastrzelony Pershing, starzy pruszkowscy robili wszystko, aby przejąć interes. Doskonale zdawali sobie sprawę, że to była kura znosząca złote jaja. Pobiegli do Aleksandra G., żeby wyjąć nasze pieniądze. Ale nie wiedzieli, że pułkownik z WSI zainstalował mu w telewizorze kamerę. Dzięki temu cała ta przyjazna pogawędka została uwieczniona dla przyszłych pokoleń, w tym dla oficerów Urzędu Ochrony Państwa, którzy dostali nagranie.
G. nie wzywał cię na pomoc?
Już nie mógł. Od końca grudnia 1999 roku siedziałem w więzieniu w Wadowicach. Starzy, rękami bryndziaków, zmusili mojego wspólnika Andrzeja R. Rudego z firmy Electroland, aby doniósł na mnie na policję. No i tak zrobił. Po zabójstwie Pershinga był tak osrany, że godził się na wszystko. Zeznał, że wymuszałem od niego haracze, co było totalnym absurdem. Ale to wystarczyło, aby mnie zawinięto. Policja otrąbiła sukces. Na wielu pagonach pojawiły się nowe gwiazdki. Przez tyle lat nie udawało im się mnie zapuszkować, a teraz poszło tak łatwo. Dostali mnie wręcz na talerzu. Po wyjściu z pudła w czerwcu 2000 roku prowadzący sprawę prokurator Jerzy Mierzewski uznał, że zarzuty są bezzasadne. Od razu zadzwoniłem do G., który akurat odebrał trzecią transzę kredytu. Powiedziałem mu: Olek, dostałeś 8 baniek. Daj mi je i spadam. Odchodzę z interesu. Idę na koronnego. Po prostu spłać mnie, a potem rób co chcesz. A on się zaczął pultać, że jest goły, że akurat wszystko wydał, choć ja doskonale wiedziałem, że kłamie. Bądźmy szczerzy, już wtedy miałem świadomość, że na niego zeznam, ale jeszcze myślałem po gangstersku i chciałem jedynie przytulić trochę kasy. On mi natomiast zaproponował, że da mi wspomniane zakłady Anilany. Chciał te transakcje przeprowadzić następnego dnia, a ja się nie zgodziłem. Interesowała mnie wyłącznie szeleszcząca kapusta. I do dziś pluję sobie w brodę, że nie skorzystałem z propozycji. Bo gdybym miał te grunty, dziś byłbym bogatszy od niejednego szejka. No, ale Polak zawsze jest mądry po szkodzie.
Jakie były dalsze losy Italmarki?
Dość żałosne. Kiedy prokuratura, również dzięki mnie, zorientowała się, że był to biznes bandycki, doszło do rozprawy. G. trafił za kratki na 7 lat, a majątek firmy został skonfiskowany. I tak skończyła się zabawa, która zapowiadała się doskonale.
Rozdział 18. Soki z najlepszych owoców. Niewinny sok pomarańczowy. Miły dla podniebienia i dla oka. Zdrowy, pożywny, smaczny, budzący wyłącznie pozytywne skojarzenia, a przede wszystkim szalenie popularny. Nic więc dziwnego, że zainteresowała się nim także mafia, dopisując go do listy towarów przynoszących wielkie zyski. W latach 90. Grupa Pruszkowska stała się ważnym graczem na rynku soków owocowych i chyba w tym jednym, jedynym przypadku zrobiła coś, co można zapisać jej na plus. O ile w latach 20. Al Capone propagował i finansował ideę codziennej szklanki mleka dla każdego ucznia, tak 70 lat później Massa zachęcał do picia soków. Oczywiście nie była to akcja charytatywna, ale czysty biznes. Właściwe określenie czysty nie jest do końca trafne, biorąc pod uwagę jego początki, który, jak się miało okazać, przetrwał polską mafię. Mowa o firmie Dr. Witt, której produkty do dziś stoją na sklepowych półkach i są bardzo cenione przez klientów.
Najzabawniejsze jest to, że cała ta przygoda z sokami owocowymi zaczęła się od wody, a raczej od spirytusu i to podłej jakości. Andrzej W., mój przyszły partner w firmie Dr. Witt, na początku lat 90. ostro wszedł w import niemieckiego spirytusu, z którego następnie robiono wódkę. Oczywiście ten spirytus nie nadawał się do celów spożywczych, ale Polakom to specjalnie nie przeszkadzało. Chlali, co popadło, a rano pękały im baniaki. Andrzej W. miał nieograniczony dostęp do spirytusu, bo prowadził bezcłowy sklep na hamburskim Baumwalu, przemranej dzielnicy, do której trafiały towary z tamtejszego portu. Był doskonale poukładany sportowcami, więc dostawał to, czego sobie zażyczył. I w dobrej cenie. Choć sam mieszkał w Niemczech, miał szwagra w Andrychowie i tam zainstalował swoją bazę biznesową. Po jakimś czasie zaczął tu bywać coraz częściej. W. dostarczał spirytus, a szwagier kręcił go na szlachetniejszy trunek i rzucał na kraj. Interes hulał fantastycznie, więc W. zaczął się obawiać gangsterów, którzy mogli mieć ochotę na jego pieniądze. Poza tym coraz częściej deptała mu po piętach policja. Ostatecznie spirytus pochodził z przemytu. I gdy wydawało się, że król spirytusu zaraz trafi za kratki, my, czyli ja i Kiełbacha, wkroczyliśmy do akcji. W. poprosił nas, abyśmy sprawę zblatowali. Mieliśmy układy w psiarni, więc udało się nam na chwilę wyciszyć problem. Ale W. musiał na jakiś czas zniknąć z Polski. Wywiozłem go swoim samochodem do Hamburga. Sam nie mógł jechać, bo już był zgłoszony na granicy i służby zamierzały go zawinąć. W ten sposób nabraliśmy do siebie zaufania. Po jakimś czasie W. doszedł do wniosku, że dobrze byłoby zrobić interes razem z nami. Zaproponował więc mnie i Kiełbasie, abyśmy weszli w soki owocowe. Wojtek K. odparł, że go to nie interesuje, ale mnie ta inicjatywa wydała się dość ciekawa. A w każdym razie zupełnie inna od tego, czym się zajmowaliśmy do tej pory. Tak powstała linia soków o wdzięcznej nazwie Patryk, butelkowana tak samo jak soki starczyna. Produkcję ulokowaliśmy w pobliżu podwarszawskiego Zalesia. Zyskami mieliśmy się dzielić na pół.
Konkurencja była już wtedy duża, prawda? Udało się wam przebić?
Nie, dlatego że po pierwsze zabrakło promocji, a po drugie był to produkt z nie najwyższej półki. Zyski okazały się tak mizerne, że zacząłem się zastanawiać nad zakończeniem tej przygody. Ale wtedy przyjechał do mnie mój wspólnik i powiedział: Jarek, musimy zupełnie zmienić nasz produkt. Koniec z Patrykiem dla plebsu. Zróbmy coś z wysokiej półki, droższego, ale dla koneserów. Owszem, to będzie trochę kosztowało, ale się opłaci.
Chciał zmienić jedynie nazwę i etykietę na butelce, czy coś więcej?
O wiele więcej. W tamtym czasie liderem na rynku komponentów do soków była niemiecka firma Granini. Zresztą to jest cały czas wiodący producent. W., który miał z nim układy, zapewnił mnie, że jako jedyni będziemy robić soki na bazie koncentratu Granini. Dlatego nasz produkt zdeklasuje konkurencję. Uznałem, że pewnie ma rację, ale nie miałem ochoty wykładać dodatkowej kasy. Ostatecznie sporo już utopiłem przy Patryku. Wtedy W zaproponował mi, że dostanę 10% z zysku za to, co już zainwestowałem. Obraził mnie. Powiedziałem mu, żeby się pierdolił, bo 10% to dla mnie żaden interes.
No ale skoro nie zamierzałeś już wchodzić z kasą, to czego się spodziewałeś?
Poważnego traktowania. Razem w to weszliśmy, to nie mogło być tak, że nagle na placu boju zostaje jeden i ciągnie wszystkie profity. Zapytał mnie, jak wyobrażam sobie mój wkład. Pomyślałem i olśniło mnie. Przecież od lat mam dobre układy z producentem wody mineralnej Mazowszanka w Pruszkowie. Mogę zapewnić coś, czego zabrakło nam przy produkcji Patryka. Sieć sprzedażową. Gdyby Mazowszanka wzięła nasz nowy sok do swojej dystrybucji, wówczas byłby dostępny praktycznie wszędzie. Pogadałem z szefami Mazowszanki. Zgodzili się. Przedstawiłem moją propozycję Andrzejowi W. i już mogliśmy ruszać. Pozostawała jedynie kwestia nazwy. Doszliśmy do wniosku, że skoro oferujemy produkt luksusowy, to musi to mieć odzwierciedlenie także na etykiecie. A że tytuł naukowy zawsze dobrze się kojarzy, stąd doktor. A jeszcze lepiej, jeśli następuje po nim zagraniczne nazwisko. Nie ukrywam, że doktor Witt był efektem inspiracji popularną w Polsce firmą dr Edgar. Na pewno doktor Witt był dla Polaka bardziej przekonujący niż majster Nowak.
No dobrze, a reklama? Pomyśleliście o niej?
Tym razem było tak, że jak włączałeś radio, to wciąż słyszałeś reklamę doktora Witta. W mediach ta nazwa była obecna przez dłuższy czas. Rodacy zachodzili w głowę. Co to za firma? Pewnie jakaś zachodnia i do tego bardzo bogata. Z ciekawości zaczęli kupować nasz sok, który zresztą bardzo się różnił od pozostałych. Masywna szklana butelka rzucała się w oczy na sklepowych półkach. Fakt, doktor Witt był droższy od oferty krajowej. Ale przecież to miał być Mercedes wśród soków. A za Mercedesa płaci się więcej niż za Poloneza. Ale ludziom to nie przeszkadzało. Nasz sok stał się po prostu modny. Wielu kupowało go choćby dla szpanu. Taka przysłowiowa namiastka luksusu, na jaką stać Kowalskiego. Można go też było wypić w lepszych knajpach. Zyski firmy rosły lawinowo. Po jakimś czasie wyceniono jej wartość na 50 milionów złotych.
Kiełbacha nie żałował, że odpuścił sobie ten biznes?
To była druga połowa lat 90. i Kiełbacha już nie żył. Ale gdyby był na świecie, pewnie by żałował.
To bodaj jedyne twoje przedsięwzięcie, które funkcjonuje po dziś dzień. Jak długo w nim siedziałeś?
Rzeczywiście, doktor Witt wciąż jest w polskich sklepach, ale ma już zupełnie innego właściciela. Ja nie mam z nim nic wspólnego. Ostatnią działkę z zysku, czyli 20%, dostałem w 2001 roku. To były zresztą całkiem przyzwoite pieniądze. Pamiętam, że za jesień 2000 roku skasowałem 80 tysięcy dolarów. Miałem też umowę z moim wspólnikiem, że w razie rezygnacji przysługuje mi pakiet socjalny w postaci najnowszego Mercedesa raz na 2 lata i comiesięcznej wypłaty w wysokości 10 tysięcy dolarów. Niezły układ, prawda?
To gdzie te Mercedesy?
Nigdzie. Kiedy ustalaliśmy warunki naszej współpracy, nikt nie wiedział, że wszystko się posypie.
Chodzi ci o to, że zerwałeś z przestępczością i zostałeś świadkiem koronnym.
Nie, bo przecież wspólnikiem W byłem także po zaprzysiężeniu mnie na świadka koronnego. Mowa o biznesie legalnym. Nie robiliśmy żadnych przekrętów. Chodziło o coś innego. Wszystko posypało się u Andrzeja W, który swoje 80% dzielił z żoną. On miał pół, ona pół. No ale po jakimś czasie pani W spodobał się inny mężczyzna. Anglik G, aferzysta na międzynarodową skalę. Przy nim Andrzej to drobny neptek był. Anglik i pani W wydymali go koncertowo. Najpierw zabrali mu biura, a potem całą resztę, z wyjątkiem samej fabryki. Te W sprzedał biznesmenowi, który przejął prawa do nazwy i kontynuował produkcję doktora Witta. I tak się skończyła moja przygoda z owocami. Ale sentyment pozostał. Lubię wypić sobie szklankę zimnego, świeżo wyciśniętego soku.
Rozdział 19. Luksusowe hotele, kasyna i księżniczka. Nie wszystkie pieniądze inwestowałeś w swoje bardziej bądź mniej legalne przedsięwzięcia, prawda? Podejrzewam, że dużą część przeznaczałeś na gangsterskie Dolce Vita.
Chciałbyś się dowiedzieć, jak bawili się pruszkowscy mafiozi?
Owszem, ale pod warunkiem, że opowiesz o czymś innym niż nieustanne kontakty intymne z paniami lekkich obyczajów.
A niby dlaczego nie? Przecież to jest istota życia. Z pewnością przypomnę sobie jakieś inne formy rozrywki, ale i tak ich obowiązkowym elementem będzie pukanie lasek.
Na przykład?
Na przykład wojaże zagraniczne. Wyobrażasz sobie, że po dniu spędzonym na plaży pod palmami mogło zabraknąć wielkiego finału w towarzystwie pięknych pań? Ja sobie tego nie wyobrażam. Tym bardziej, że człowiek napatrzył się na te wszystkie ponętne, skąpo odziane plażowiczki i ciśnienie skakało mu na wysokość Himalajów.
Dobra, porozmawiajmy o gangsterskiej turystyce, bo była chyba dość ważną składową waszego życia. W głośnym serialu dokumentalnym Alfabet polskiej mafii widzowie mogli oglądać kadry z waszego wypadu do Turcji. Lubiliście plaże, jachty, baseny z barami?
A kto nie lubi? Chociaż fakt, nie wszyscy. Wielu starych, wywodzących się z PRL-owskiej recydywy, w tym Ryszard P., Krzyś czy Janusz P., Parasol, miało w głębokim poważaniu światowe życie i preferowało prostsze rozrywki. Na przykład pójście do parku z butelką wody, upierdolenie się na ławce i jeszcze rzucenie pawia. Podobny punkt widzenia podzielały setki młodych mafijnych żołnierzy. Ale była grupa chłopaków, takich jak ja, Wojtek P., Leszek D., Wańka, Stefan P., czy jego przyboczne o ksywce Małolat, których ciągnęło do świata. Wiesz, takiego jak z serialu Dynastia, eleganckiego, pełnego blichtru i przepychu. To właśnie wspomniany Małolat, nie mylić z Pawłem M. z grupy Pershinga o takim samym pseudonimie, namówił mnie na pierwszy spektakularny wyjazd wakacyjny. Był początek lat 90. Dla Polaków szczytem marzeń był wypad na Hel albo na Węgry.
A wy kopnęliście się do Turcji.
Nie zgadłeś. Małolat wyciągnął mnie na Seszele. Oczywiście w ekipie nie mogło zabraknąć znanego sybaryty Wojtka P. Wzięliśmy najdroższy hotel na wyspie Mahe, Hiltona, w którym rezydowały wyższe sfery. Pamiętam, że kiedy poszliśmy na kolację, zamurowało nas. My byliśmy ubrani w luźne t-shirty i koszulki polo, a cała reszta w gajery i smokingi. Zupełnie jak na premierze w jakiejś pieprzonej operze. Czuliśmy się nieswojo, ale co było robić? Dołączyliśmy do sztywniaków, opędzlowaliśmy żarcie i zmyliśmy się. Najzabawniejsze było to, że kilku gości, których widywaliśmy na kolacjach, wieczorami można było oglądać w telewizyjnych filmach.
To na Seszelach jest jakaś kinematografia?
Nie żartuj, to były hollywoodzkie gwiazdy. Aktorzy z córkami, a przynajmniej z babkami wyglądającymi na córki. Ten hotel słynął z najlepszego towarzystwa. Oczywiście swoje kosztował. Za tygodniowy pobyt trzeba było zapłacić około 20 kawałków papieru. Ale wart był swojej ceny. O ile mnie pamięć nie myli, to był ulubiony hotel Iana Fleminga, twórcy Jamesa Bonda.
Czyli płynnie przechodzimy do dziewczyny Bonda, a raczej dziewczyn masy na Seszelach.
Wprawdzie jeździliśmy tam z naszymi żonami i oficjalnymi partnerkami, ale zawsze rezerwowaliśmy jeden, dwa dodatkowe pokoje, żeby można było bez skrępowania wymieniać się doświadczeniami erotycznymi z miejscowymi paniami. Bzykania było zawsze co niemiara. I przed plażą, i po plaży, i w godzinach nocnych. Na takich wyjazdach było jedno założenie. Puścić tyle kasy, ile się da. No, może nie aż tak jak ruscy gangsterzy, którzy szukają jak najdroższych okazji, bo kupić taniej to nie honor. Ale nie oszczędzaliśmy na niczym. Zawsze wynajmowaliśmy najdroższe jachty z załogą, jeepy, samoloty do podziwiania widoków, Generalnie wszystko, co było w ofercie danego miejsca. A jak czegoś nie było, to ściągaliśmy to z jakiegoś innego miejsca. Za dopłatą, rzecz jasna. Wszystko na zasadzie, król przyjechał, złotem płaci. Zdarzało się, że siadaliśmy we trzech przy barze i puszczaliśmy ponad $1000 za kilka kolejek błękitnego Johnego Walkera. Żeby było jasne. Do czerwonego, czy nawet czarnego, nigdy się nie zniżaliśmy.
Czy te wyjazdy zawsze odbywały się w tak kameralnym gronie? Ty, Małolat i Wojciech P.?
Nie, często dołączali do nas inni, przy czym zawsze była to gangsterska ekstraklasa. Z czasem zaczęli nam towarzyszyć choćby ludzie Wojtka P., Gugul i Rudzik, takie dwa wyrośnięte konie. Z nimi byliśmy w Kemer, w Turcji. Mieszkaliśmy w luksusowym hotelu Faselis Princess. Piękne położenie, z jednej strony wiecznie ośnieżone szczyty, a z drugiej plaża i lazurowe morze. Bajka.
Czy idea dodatkowych pokoi dotyczyła wyłącznie Seszeli?
Idea dodatkowych pokoi dotyczyła każdego hotelu, do jakiego trafialiśmy w każdym miejscu na ziemi. Czy to z żonami, czy bez nich. Dymanie na boku było podstawową atrakcją turystyczną. Przecież trzeba zaspokoić ciekawość drugiego człowieka. Oczywiście były też inne obowiązkowe atrakcje, bez względu na szerokość geograficzną. Na przykład kokaina.
Bo oczywiście polski gangster nie mógł się różnić od swojego amerykańskiego odpowiednika.
Ciesz się, że wąchałem najszlachetniejszą kokę, a nie rozpuszczalnik, albo że nie szprycowałem się krajową odmianą heroiny, czyli kompotem, bo miałbyś przed sobą wrak człowieka, z którym raczej nie napisałbyś książki. A jak widzisz, trzymam się całkiem nieźle.
A ja koki nawet nie widziałem na oczy i też się trzymam nieźle. Nieważne. Skąd braliście narkotyki podczas wyjazdów?
Jak się chce, to nigdy nie stanowi problemu. Wystarczyło namierzyć jakiegoś lokalnego Mustafę, czyli bossa półświatka, zrobić na nim odpowiednie wrażenie i już był towar. A my nigdy nie ukrywaliśmy, że jesteśmy przy forsie. Obwieszeni złotymi łańcuchami i sypiący banknotami na lewo i prawo, sprawialiśmy wrażenie dobrych klientów. I to takich, którzy raczej nie noszą policyjnych legitymacji. Wręcz przeciwnie, wywodzą się ze świata siłowni i lewych interesów. W Turcji wystarczyło pójść na bazar, żeby zasięgnąć informacje o tamtejszym rynku narkotyków. Sprzedawca oblukał nas od góry do dołu i nie miał wątpliwości, że to nie żadna prowokacja. Ale nie wszędzie było aż tak łatwo.
Na przykład gdzie nie było?
Na Dominikanie. Kiedy byliśmy tam po raz pierwszy, w połowie lat 90., w kraju obowiązywał podwyższony rygor policyjny. Nasz hotel był odcięty od reszty świata wysokim ogrodzeniem. Siatka wchodziła nawet kilkadziesiąt metrów w morze. Na lądzie, za siatką, stali policjanci z bronią maszynową. Ale co to dla nas? Opłynęliśmy ogrodzenie, wyszliśmy niezauważeni przez mundurowych na plażę i ruszyliśmy do miasta, gdzie toczyło się prawdziwe życie, a nie to z hotelowego katalogu. Życie może i było znacznie brzydsze od tego po naszej stronie, ale tam, na targu, można było dostać biały proszek. Kiedy pojawiliśmy się tam kolejny raz, już słyszeliśmy przyjazne pokrzykiwania. Bandidos Polakos! Wyczuli, że jesteśmy z miasta. Przecież, żeby zapuścić się do takiego bagna jak ten targ, ze złotymi łańcuchami na klatach i rajcerem pełnym kapusty, to trzeba było być albo jebniętym, albo z gangu. Ale my jechaliśmy na kozaku. Nawet jak ktoś próbował z nami zadzierać, od razu stawaliśmy do walki, nie bacząc na to, że siły przeciwnika mogą się okazać większe od naszych.
Czy przy okazji wizyt na Karaibach załatwiałeś sprawy służbowe? Mam na myśli kontakty z kartelami narkotykowymi?
Nie było takiej potrzeby. Kolumbijczycy, bo rozumiem, że chodzi ci o nich, byli na tyle mobilni, że zjawiali się wszędzie, gdzie chciałeś. Miałeś interes do nich? To tylko pytali, gdzie? Hamburg, Amsterdam, Nowy Jork? I już tam byli. Tak samo załatwiali dostawy kokainy. Ty podawałeś port. A oni tam rzucali towar.
czyli mogłeś skoncentrować się na przyjemnościach. W tomie Masa o kobietach polskiej mafii opowiedziałeś fajną historię o tym, jak podczas lotu do Tajlandii naćpany Jerzy W., żaba, zorientował się, gdzie leci i próbował zawrócić samolot. Nie wierzę, że wycieczki do tego kraju nie obfitowały w więcej podobnych przygód.
Przypomina mi się jedna, ale taka, której nigdy nie zapomnę. Byłem kiedyś w Bangkoku z gangsterem o pseudonimie Kunta. Tak naprawdę ksywka była inna, ale nie chcę ujawniać pewnego wstydliwego epizodu z życia tego skądinąd fajnego, choć bardzo brutalnego gościa. Niech więc będzie Kunta. Pojechaliśmy oczywiście na dupy. Kunta miał w tym względzie jedną słabość. Ubóstwiał lizać cipki. Taki był z niego dżentelmen. W jednej z knajp wyrwał wyjątkowo piękną laskę. Taką, na widok której Fiut stawał na baczność niejako z urzędu. Przyprowadził ją do hotelu i poszedł z nią do swojego pokoju. Ja byłem za ścianą. Po chwili słyszę przeraźliwy wrzask. To Kunta zorientował się, że jego boska laska jest transwestytą, który próbował poczęstować go swoimi jajami. Ale kto mówił, że życie gangstera jest usłane różami?
A jak znudziły się panienki?
No wtedy szło się do kasyna. Niekoniecznie, żeby coś wygrać. Przeważnie się traciło, ale przecież chodziło o dobrą zabawę, a nie o zarobek. Najfajniejsze kasyna były na Karaibach. Brało się motorówkę, a sternik wiózł nas na jakąś bezludną, wydawałoby się, wysepkę, która okazywała się prawdziwą oazą rozrywki. W parterowych pawilonach, stylizowanych na karaibskie chaty, znajdowały się rewelacyjne jaskinie hazardu. Ruleta, poker, blackjack, automaty, co tylko chciałeś. Były tam zresztą nie tylko kasyna, ale też rewie, w których tańczyły naprawdę rewelacyjne, jakby to powiedzieć, artystki.
Europa nie interesowała was w ogóle? Na przykład lazurowe wybrzeże?
Ależ oczywiście. Tam też należało się pokazać od czasu do czasu. Ostatecznie gangsterzy bardzo lubią okolice Cannes czy Monte Carlo. Dziś język rosyjski jest tam równie popularny jak francuski. Nie muszę dodawać, że gośćmi tamtejszych hoteli nie są moskiewscy intelektualiści, ale oligarchowie i gangsterzy. W 1997 roku, po awanturze z żoną, zrobiłem sobie coś w rodzaju giganta na lazurowym wybrzeżu właśnie.
Kobieta, jak chce poprawić sobie humor, kupuje ciuch. Ty wybrałeś droższy wariant, ucieczkę na południe Francji.
No wiesz, ja na poprawienie humoru kupiłem sobie dom w Saint-Tropez.
Właśnie wtedy?
Nie, znacznie wcześniej. Dlatego, kiedy poprztykałem się z Elą, lazurowe wybrzeże było naturalnym kierunkiem ucieczki. Ale po kolei. W połowie lat 90. ktoś zaproponował mi zakup domu na południu Francji. To był koleś z Niemiec, który akurat miał poważne problemy z kasą i pozbywał się dosłownie wszystkiego. Przez naszych wspólnych znajomych trafił do mnie i zaproponował mi dom wakacyjny. Nie w samym sercu Saint-Tropez, ale na wzgórzach okalających miasto. Cisza, spokój, piękne widoki. Wyjąłem z portfela 170 tysięcy marek. Przyznasz, że cena była wyjątkowo atrakcyjna. I nabyłem dom w Prowansji. Prawdę mówiąc, aż tak bardzo mi na tym nie zależało. Po prostu chciałem pomóc nieszczęśnikowi. A poza tym zamarzyły mi się francuskie blachy do mojego samochodu. No wiesz, robiłbym za Francuza, co pewnie podobałoby się niejednej lasce. Próżność, nic więcej. Nic jednak z tego nie wyszło. Tamtejsze urzędy wymagały dokumentów potwierdzających moje rzeczywiste użytkowanie domu. A mnie się nie uśmiechało mieszkanie w tym pustkowiu przez co najmniej kilka miesięcy.
Dom nie był tego wart?
Chyba nie sądzisz, że była to jakaś wytworna rezydencja w stylu Monte Carlo. Po prostu niespełna 200-metrowy dom z kamienia, z basenem. Duchów też w nim nie było, choć trafiła się niespodzianka. Kiedy pojechałem tam już jako właściciel, zorientowałem się, że z tyłu domu jest niewielki garaż. Otworzyłem go, patrzę i widzę pięknego, nowego Harley'a Davidsona. Natychmiast zadzwoniłem do tego gościa z Niemiec i mówię mu, że o czymś zapomniał. A on na to. Tego Harleya masz w pakiecie. Ucieszyłem się, ale nawet na niego nie wsiadłem. Zawsze kochałem duże samochody, a klimaty z filmu Easy Rider były mi obce. Nie uwierzysz, ale ja w tym domu nie przespałem nawet nocy. No, bo jednak faceci przy kasie, a ja takim wówczas byłem, wolą luksus od warunków spartańskich.
Jest rok 1997. Pokłóciłeś się z żoną.
Okej. Wracamy do punktu wyjścia. Nie pamiętam już, o co poszło, ale pożarliśmy się naprawdę ostro. Zapowiadało się na dłuższą burzę. Postanowiłem na jakiś czas opuścić dom. Ze skrytki wyjąłem 50 000 papieru i zadzwoniłem do mojego kompana o ksywce Lisek. Mówię mu, wyprowadzam się na pewien czas z chaty. Masz jakiś pomysł? A on bez zająknienia zaproponował, abyśmy kopnęli się na lazurowe wybrzeże. Pomysł mi się spodobał. Już wkrótce jechaliśmy moim najnowszym Mercedesem SEC do Hamburga. No bo dobrze zacząć każdą dłuższą podróż od wizyty na starych śmieciach. Zabraliśmy jeszcze niejakiego małpę, żeby było raźniej. I Filipka. Mówił po angielsku, więc robił za tłumacza. I autostradą na południe. Najpierw pojechaliśmy do Genui. Przekimaliśmy się i ruszyliśmy do Cannes. To już niedaleko, trochę ponad 200 kilometrów. Zatrzymaliśmy się w hotelu Carlton.
W tym słynnym, secesyjnym Carltonie, który zawsze pokazują przy okazji festiwalu filmowego? To chyba najdroższy hotel na Lazurowym Wybrzeżu. Noc w apartamencie kosztuje ponad 20 000 złotych.
A chciałoby ci się szukać innego? Ten akurat rzucił się nam w oczy. Cena była na naszą kieszeń, więc postanowiliśmy w nim zamieszkać. Jego wielkim atutem była własna plaża po drugiej stronie bulwaru Croiset. Oczywiście, plaża z barkiem. Usiedliśmy i zamówiliśmy drinka o egzotycznej nazwie. Kelner przyniósł nam 4 szklanki wypełnione jakimś fioletowym trunkiem.
Cwany. Od razu wyczuł, że Pruszków się bawi i nalał wam jagodzianki, czyli denaturatu.
Chyba nie. Według mnie to było coś na bazie likieru Blue Curacao i kosztowało trochę więcej niż denaturat, nawet doliczając marżę Carltona. Posmakował nam ten drink. Wprawdzie był słodziutki, ale świetnie odświeżał, no i dobrze kopał. Zamówiliśmy następną kolejkę, potem następną. W sumie zapłaciliśmy za tę przyjemność $300. Tyle, że mieliśmy dodatkowe wymagania. Kelner musiał nam wstawić stolik po kolana do morza, żeby przyjemniej się piło. A to oznaczało, że sam też musiał wchodzić do wody, żeby nas obsłużyć. Pewnie przeklinał nas w duchu, bo ta jego katorga trwała kilka godzin. Kiedy osuszyliśmy z ginu hotelowy barek, on latał do innych hoteli po trunki. W końcu się zbuntował i mówi – dalej już dla was biegał nie będę. Poklepaliśmy go po plecach, dostał sowity napiwek i tak się skończyła impreza. Potem poszliśmy na poszukiwanie prowansalskich kurew.
Wspomniałeś, że dziś najlepsze hotele w Cannes zajęte są w dużej mierze przez Rosjan. Wtedy też tam byli?
Oczywiście, ale nie w takim stopniu jak teraz. Wiedzieliśmy, że w czasie naszego pobytu w Monte Carlo przebywał jeden z bosów rosyjskiej mafii, Wiaczesław Iwankow, pseudonim Japończyk. Człowiek, którego bało się wówczas pół świata. W 2009 roku został zastrzelony w Moskwie przez konkurencję. Ale ja się z nim wtedy nie spotkałem, choć pojechaliśmy do Monte Carlo.
Chciałeś sobie kupić jakąś nieruchomość?
Nie, co najwyżej przepuścić trochę kapusty w kasynie. Poza tym akurat swoją knajpę otwierali tam Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone, więc chciałem być na tej uroczystości. Ich sieć restauracji nazywała się Planet Hollywood.
Jakoś tak się dziwnie składa, że kilka miesięcy później sam otworzyłeś dyskotekę o podobnej nazwie, Planetę, a dokładnie Planetę Warszawa.
Myślisz, że to była inspiracja? Być może. W Monte Carlo nie miałem możliwości porozmawiania z wyżej wymienionymi gwiazdorami, ale doszło do innego spotkania na szczycie. Kojarzysz księżniczkę Stefanię, córkę księcia Rainiera III i Grace Kelly?
Kto by nie kojarzył?
Otóż w tamtym czasie przyjaźniła się ona z kierowcą wyścigowym Polem Belmondo, synem słynnego francuskiego aktora Jeana Paula. Często wspólnie wypuszczali się na przejażdżki jego Ferrari F40. Tak się złożyło, że jechali z Monte Carlo do Cannes właśnie wtedy, kiedy i myśmy tam się udawali. Belmondo, może nawet podpuszczony przez księżniczkę, koniecznie chciał mi pokazać moje miejsce w szeregu. Ostatecznie siedział za kierownicą Ferrari, a ja tylko seka. Ale Mercedes też nie jest miękkim fiutem robiony. Stoczyliśmy długą, ostrą walkę na krętych drogach do Cannes. I wiesz, kto wygrał? Ja. Nie zmyślam. Kiedy dojechaliśmy do miasta, zatrzymaliśmy się na światłach. Stefania wystawiła głowę z Ferrari i poprosiła Filipka, aby otworzył szybę od strony pasażera. Tak skomentowała moją jazdę. Dobry kierowca, ale wielki ryzykant. Uśmiechnęła się i na tym zakończyła się nasza znajomość. Po takiej wiktorii mogłem już spokojnie wrócić do żony. Byłem zrelaksowany i miałem pewność, że nasz konflikt da się załagodzić.
Zamiast zakończenia. W sierpniu 2011 roku rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Dariusz Ślepokura, poinformował o umorzeniu śledztwa w tzw. ekonomicznym wątku działalności Pruszkowskiego gangu. Powodem było przedawnienie. Przez kilka lat śledczym nie udało się udowodnić, że majątki mafijnych bossów różnych szczebli pochodzą z czynów zabronionych. Wprawdzie gangsterzy zawsze mieli problem z wytłumaczeniem się z wysokiej stopy życiowej, oficjalnie albo byli bezrobotni, albo zatrudnieni na lichych etatach, ale jakoś nikt nie próbował pozbawiać ich osobistego majątku. Choć w niektórych przypadkach, jak choćby afery z Italmarką, państwu udało się położyć rękę na nieuczciwych interesach. Mimo to odzyskane kwoty były zaledwie kroplą w morzu mafijnych fortun. Czy to oznacza, że szefowie gangu Pruszkowskiego, którzy w większości opuścili już więzienia, jeżdżą teraz po lasach i wykopują walizki z ukrytymi pieniędzmi? Niekoniecznie. Pieniądze w znakomitej większości zostały przehulane już dawno albo rozpłynęły się w rękach rozmaitych pośredników, którzy dysponowali przestępczą kasą pod nieobecność bossów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można też założyć, że część tych środków została użyta do tworzenia legalnych biznesów, których dzisiaj nikt nie jest w stanie prześwietlić. A może nikomu na tym nie zależy? Pieniądze były, ale się zmyły, można powiedzieć w największym skrócie. Komu się będzie chciało szukać milionów, o których krążą legendy, ale co do których nie ma pewności, że w ogóle istniały? Przecież mafijne bogactwo rodziło się z dala od jakiegokolwiek nadzoru finansowego. Nie mieli nad nim pełnej kontroli nawet sami gangsterzy. Jeśli forsa krąży w workach i plecakach, nie zawsze wiadomo, o jakich sumach mowa. A jeśli nawet pojawia się jakiś konkret, powiedzmy samochód, trzeba udowodnić właścicielowi, że kupił auto nielegalnie. A jak pamiętamy, mafia bardzo przykładała się do legalizacji stanu posiadania. Wprawdzie w wojewódzkich urzędach kontroli skarbowej funkcjonują zespoły odpowiedzialne za wykrywanie nieudokumentowanych przychodów, ale jest to armia zbyt nieliczna, by podołać takiemu wyzwaniu. Pomysłów na poszukiwanie zaginionych pieniędzy jest wiele, dostarcza ich nasze prawo, ale wydaje się, że mało kto ma ochotę podjąć się tej misji. Było, minęło.
Gangsterska galeria według masy. Janusz P. Parasol, jeden z liderów Pruszkowa, wywodzący się z perelowskiej recydywy. Prymityw, troglodyta i sadysta, którego kobiety omijały szerokim łukiem. Mój zapiekły wróg. Andrzej Z. Słowik. Inteligentny, umiał wkręcić się na pruszkowski szczyt, choć jego przeszłość drobnego złodziejaszka wcale tego nie uzasadniała. Mirosław D. Malizna. Charakter i styl bycia, patrz wyżej. Na pewnym etapie odbiło mu i zaczął się uważać za szefa grupy. Leszek D. Wańka, brat Malizny. Zupełnie niepodobny do brata, skłonny do rozwiązań pokojowych, choć nie przesadzajmy. Święty na pewno nie był. Jeden z najinteligentniejszych starych, mafioso dżentelmen. W latach 80. uzależnił tysiące Polaków od amfetaminy. Zygmunt R., ochrzczony przez media ksywką Bolo, a przez nas nazywany Zigim bądź Kabanem. Perfidny intrygant, przebiegły, a przy okazji maniak seksualny. Damsko-męskie zabawy najbardziej smakowały mu w czasie dziennika telewizyjnego. Między 19.30 a 20.00 nie wolno było go niepokoić. Ryszard S. Kajtek.